Jest początek roku i nie wiem, ilu z was zaczęło czytać Biblię od nowa. Czytamy Biblię w rok? Michał, więcej nas jest. No właśnie, to żadne odkrycie. Się zastanawiałem, kto z was się przyzna, że czyta Biblię w rok. Wiem, że czytamy Biblię w rok. Ja mam wspomnienia o tym, zanim to się stał bardzo popularny program, ponieważ mój dziadek, tato mojej mamy, był człowiekiem, który czytał Biblię, tak można powiedzieć, na okrągło. Skończył, zaczynał od nowa, skończył, zaczynał od nowa. I pamiętam, więc to było jeszcze przed rokiem 81, no bo dziadek gdzieś tam na początku lat 80. zmarł. I pamiętam, to ile ja miałem, raptem parę lat, iż pamiętam jego Biblię, była w takiej szarej okładce zeszytowej. Jeszcze z przodu nawet była, wiecie, takie okienko, że można było włożyć karteczkę z nazwą przedmiotu. Taka typowa szara okładka. I w tej Biblii na początku właśnie były daty, kiedy zaczynał znowu czytać Biblię. Byłem pod wrażeniem po prostu. Te daty były tyle razy tam zapisane. I on tą Biblię naprawdę czytał. I naprawdę nią żył. A potem pamiętam, że bardzo popularyzował to czytanie w rok pastor Andrzej Severn. I on tak zachęcał zawsze, czytajmy w rok, czytajmy w rok. I właściwie można było być pewnym, i dzisiaj można być pewnym, że pastor Andrzej na pewno rozpoczął ze swoją żoną Ewą czytanie tej Biblii w rok. A teraz się w ogóle pojawiła taka fajna rzecz. Są liczne aplikacje na telefony, na komputery. Jest taka aplikacja, która pomaga czytać Biblię w kolejności chronologicznej, czyli na przykład jak czytamy pierwsze rozdziały Księgi Genezis, to tam zaraz też pojawiają się odpowiednie psalmy, w których jest mowa o stworzeniu, o Bożej chwale jako stwórcy. Czy na przykład zaraz pojawia się początek Ewangelii Jana, gdzie też jest mowa o tych chwilach związanych ze stworzeniem. Świetnie jest przeczytać Biblię w kolejności chronologicznej przez rok. Ja korzystam z jednej z aplikacji i oczywiście dzisiaj chciałem się z wami podzielić fragmentem, który czytałem dzisiaj rano. Bo myślę, że jest ważne, słuchajcie, żebyśmy to, co czytamy, żeby to w nas pracowało i żebyśmy się zastanawiali o tym, co czytamy po prostu i jak to można wdrożyć w swoje życie, co za lekcja płynie dla nas z tej historii. Ja akurat czytałem dzisiaj między innymi 16 rozdział Księgi Rodzaju. Żona mi mówi, że jestem do przodu trochę, czyli gdzieś tam chyba jeden dzień wyprzedzam. Ale to nie ma większego znaczenia. Przeczytajmy więc ten rozdział 16 Księgi Rodzaju. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili z tego rozdziału o tym, nad tym, że nasze życie ma wpływ też na innych. O ile najczęściej te rozdziały czytałem pod takim kątem, że jest to historia Abrahama, to ten rozdział jest przede wszystkim, można by powiedzieć, na pierwszy plan wysuwa się Sara i Hagar. A jednak trzeba powiedzieć, że to właśnie historia życia Abrahama i Sary miała wpływ na życie Hagar. No i zobaczymy z rozdziału 16, że niekoniecznie dobry. No niestety Hagar tutaj padła trochę ofiarą obietnicy, którą Sara chciała pomóc Bogu wypełnić, aby to stało się faktem, co Bóg obiecywał. I zobaczymy, jakie jej działanie było nacechowane pewnymi traumami i też pewnymi deficytami, określeniami, które ją przez całe życie definiowały i miały wpływ na jej wybory. Ponieważ nasze życie, różne trudne sytuacje, przez które przechodzimy, kształtują nas nie zawsze dobrze. I potem mają wpływ na to, jak patrzymy nawet na Boże obietnice oraz jak do nich dążymy. I bywa tak, że zamiast Izaaka rodzi się Ismael z powodu naszych wyborów i też pewnych, wiecie, decyzji lub sposobów, w jaki dążymy właśnie do wypełnienia tej obietnicy. Dobrze. Księga Rodzaju, rozdział 16. Kilka takich myśli, ale przeczytajmy najpierw. Sara, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci. Już, słuchajcie, pierwsze zdanie w tym rozdziale definiuje Sarę. I to tak, wiecie, moglibyśmy powiedzieć, no negatywnie. W tamtej kulturze jak mogła i co mogła czuć o sobie kobieta, co myśleć o sobie kobieta, na której takie, powiedzmy, taki wyrok wisiał. No nie urodziła mu dzieci. W kulturze, w której ten potomek był bardzo ważny, był kluczowy. Był postrzegany jako Boże błogosławieństwo, jako brak tego błogosławieństwa. Lecz miała niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, a może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abraham rady Saraj. Abram, rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. A on obcował z Hagar, poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj, oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do ziemi pani, wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Na to rzekł do niej anioł pański, oto poczęłaś, urodzisz syna, nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. Nazwała Pana, który mówił do niej, tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła, wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Widzimy, że decyzje Sary i życie Abrahama i Sary miało wpływ na Hagar. Miało. Taki, że mało nie zginęła. Na pustkowiu, gdzieś tam przy studni, uciekając od Abrahama i Sary, bo czuła się zagrożona, bo czuła się niepotrzebna. Ja pomijam, wiecie, aspekty czy zachowanie Hagar, to, że ona pogardzała w pewnym momencie panią swoją i tak dalej, ale ona ucieka z tego domu. Domu, który jawi się jako źródło błogosławieństwa. I chciałbym tutaj zarzucić nam takie pytanie. Jak nasze życie wpływa na innych? Na ile ono przyciąga ludzi do Boga, na ile ich odpycha? Prawda? To jest taka myśl, która mi przyszła, gdy czytałem ten fragment, takie proste bardzo przełożenie. Popatrzmy, jaki jest kontekst. Historia Abrahama i Sary, ich wędrówka zaczęła się 10 lat wcześniej. Są już 10 lat w drodze, a może nawet trochę więcej, ponieważ jak czytamy tutaj na początku, rozdział 12, iż Bóg przemawia do Abrahama, ten ma 75 lat. I są 10 lat w drodze. Od 10 lat Abraham żyje, wiecie, tą obietnicą, że będzie miał potomka. Powstanie z jego wielki naród. stanie się synonimem błogosławieństwa, nawet nie synonimem, po prostu błogosławieństwem dla innych narodów. To nie chodzi o to, że on będzie synonimem określenia błogosławieństwa, on będzie błogosławieństwem dla innych narodów. I można powiedzieć, że Bóg obiecuje błogosławić tym, którzy go będą błogosławili, a przeklinać tych, którzy będą go przeklinali. A więc jest źródłem błogosławieństwa i też w jakiś sposób przekleństwa dla tych, którzy go przeklinają. Ale to już jest w wyniku wyboru tych ludzi. I zwróćcie uwagę, jak wygląda ich życie. Oni wyruszają w drogę, potem mamy historię z Egiptem, pamiętacie, dotarli do celu, gdzieś do tej ziemi, gdzie Bóg mu pokazuje, to będzie ta ziemia. Potem ma miejsce na ziemi głód. Czytamy Księgę Rodzaju 12, rozdział, werset 10. Z tego powodu udają się do Egiptu i tam Saraj, ona staje się przedmiotem podziwu, zachwytu ze strony Faraona i zostaje zabrana na dwór Faraona. Być może są tam po prostu jakieś bardzo konkretne plany w stosunku do niej. Może miała być po prostu gdzieś czy żoną, czy osobą, która ma być blisko Faraona. W każdym razie Abram się nie przyznaje wcale do tego, że jest to jego żona. Uzgodnili, że będą mówić, że jest jego siostrą, co jest też prawdą. No i słuchajcie, co się dzieje. Ta dwuznaczna sytuacja, na pewno bardzo niekomfortowa, chociaż Biblia nam mówi, że Sara jest poza wszelką podejrzliwością, jeżeli chodzi tam, że Faraon jej nie dotknął w żaden sposób, ale widzimy, że ze względu na nią jest wyrządzane błogosławieństwo Abrahamowi. Czytamy w wersecie 16, rozdziału 12. Ze względu na nią wyświadczał Faraon Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłąda, więc tak to poprawiało się Abramowi ze względu na to, że Saraj trafiła do Faraona. I tutaj ten fragment tylko jakby przytaczam z tego względu, że gdzieś możemy się zastanawiając, jak to się stało i kiedy, że Hagar trafiła do nich, to prawdopodobnie właśnie wtedy trafiła do nich. A więc być może otrzymali ją po prostu w darze w związku z tym, że Sara była blisko Faraona. Niemniej dzieją się te wszystkie rzeczy, czyli Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wszystko wychodzi na jaw, a Faraon się czuje oszukany. Mówi, czemu zataiłeś, że to jest twoja żona? Człowieku, bierz swoją żonę i po prostu wyjeżdżaj z mojego kraju. Co mnie spotkało? Ja tu byłem dla ciebie dobry, a ty zobacz, prawda? No i rzeczywiście oni wyjeżdżają, opuszczają Egipt. Po drodze ma miejsce historia z Lotem, z tym ich rozstaniem z powodu dobrodziejstwa. Jeszcze chciałbym, żebyście zobaczyli już rozdział 13, werset który? Tak, to jest o tym, ale też czytamy tutaj na początku, tam jest między innymi potem w wersecie 5, że bardzo się pomnażało ich bogactwo, tak, że no, byli już takim synonimem i właściwie dowodem na Boże błogosławieństwo, łaskę, że musieli się rozstać i rzeczywiście się rozstają. Lot wybiera okolice Sodomy i Gomory, a Abraham po prostu podąża za Bogiem. Podąża za Bogiem. No i słuchajcie, co się dzieje. Zostawmy już tam rozdział 14, uwolnienie Lota. Widzimy tylko jedną rzecz, że to jest zastanawiające, ale zwróćcie uwagę, że Abram, który wyszedł z Ur Chaldejskiego, gdzie według Jozuego oddawał cześć wraz ze swoim ojcem innym bogom, znamy ten fragment, tak jest powiedziane w Słowie Bożym, on zna Bożą wolę. On zna Boże przykazania, mimo że te będą dopiero nadane na górze Synaj, ponieważ kieruje się nimi, kieruje się kwestią dziesięciny, kieruje się kwestią ofiar, składania ofiar. Widzimy, że tę wiedzę Abraham posiada, jest to mu po prostu objawione. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że Abraham wie, co jest miłe Bogu. Abraham wie, jak postępować żeby Bogu się podobać i trwać w społeczności z Bogiem. Teraz popatrzmy właśnie na tę sytuację. W rozdziale 15 Abraham się wydaje być pogodzony, że już nie będzie miał własnego syna. A po prostu rozdział drugi, werset drugi mówi, on mówi szczerze Bogu, no cóż, dziedzicem domu mego będzie nie kto inny jak Eliezer z Damaszku. Jakiś sługa, ktoś, kto jest w jego domu, pełni ważną funkcję, mówi, już mam plany, że to on przejmie mój dom. On będzie dziedzicem. I zwróćcie uwagę, że werset czwarty rozdziału 15 mówi, nie ten będzie dziedzicem twoim, mówi Bóg, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. I Bóg go wyprowadza na dwór, każe mu liczyć gwiazdę, nie jest w stanie, mówi, tak liczne będzie twoje potomstwo. No i w tym wszystkim jest Sara. Sara, żona wielkiego Abrama. No, myślę, że było jakieś jarzmo na niej, prawda? Ta obietnica. A czemu to było tak, wiecie, myślę, wielkie jarzmo na Saraj? Ano dlatego, że w rozdziale 11 już dowiadujemy się, zobaczcie, werset 30, co jest napisane jak W, jedno zdanie, które określa Saraj. Ktoś może przeczytać 30 werset rozdziału 11? Mogli napisać, że lepiej na przykład dobrze gotowała, dobrze prowadziła dom. Ale słuchajcie, Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. Nasz rozdział 16 się zaczyna od czego? A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci. Stwierdzenie faktu, ale no jaki to miało wpływ na tę kobietę, skoro ona słyszała Bożą obietnicę, że ma się urodzić potomek. Mija kolejnych 10 lat, uważam, że wiecie, to nie było 10 lat abstynencji seksualnej. Oni po prostu żyli ze sobą jak mąż i żona. I co? I nic. Po 10 latach wędrówki. Bóg tutaj mówi do nich, do Abrama mówi, z wnętrzności twoich będzie pochodził twój potomek. To co sobie taka kobieta może pomyśleć? Powiedzcie. To może to nie ja. O, to może to będzie jednak dziecko mojego męża, ale nie. I ona próbuje wyjść naprzeciw tej obietnicy, zobaczcie. Coś zrobić, żeby po prostu się zadziało. I zupełnie normalną rzeczą, zwróćcie uwagę, w tej kulturze tak było, że jeżeli pani nie mogła dać dziecka panu, to brała niewolnicę i ta rodziła dziecko panu i to było zupełnie normalnie przyjęte. I to było dziecko tej pani i tego pana. Ale chciałbym wam zadać pytanie, czy to była Boża metoda? Jaki był, moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy sięgnęli do początków Biblii? Jak Bóg to zaplanował? Bóg przyprowadził Ewę do Adama. I powiedział, będziesz odpowiednią pomocą. Pamiętacie, mówiliśmy, że nie chodzi tam o pomoc kuchenną, tylko pomoc w rozumieniu takiej pomocy w osiągnięciu celu wyznaczonego przez Boga. Razem dojdziemy, razem osiągniemy cel. A więc moglibyśmy powiedzieć, że skoro Bóg wybrał Abrama i Saraj i dał im obietnicę, to jej bezpłodność była w Bożym planie? Była w Bożym planie, oczywiście, że była w Bożym planie. I zwróćcie uwagę, że Izaak już tego błędu nie popełnił, bo on długo się modlił o swoją bezpłodną żonę. Aż ta poczęła. Ale jesteśmy przy Saraj. Jaki to ma wpływ na nią? Nie urodziła dzieci. Bezpłodna. Słuchajcie, to jedno słowo, jeden termin ją określał. Jaki to musiało mieć wpływ na jej poczucie wartości, godności? No jaki? No myślę, że ona naprawdę czuła się połowicznie dobra, albo może nawet mniej. No, ale tak było. To był ten wpływ między innymi kultury. I ona podejmuje decyzję kierowana strachem. Ona podejmuje tę decyzję, aby tak naprawdę zachować swoją pozycję, by jej nie stać, by jej mąż powiedział, nie możesz mi dać dzieci, tak? No nie możesz mi dać... Nigdy Abraham tego nie powiedział, ale ona tak naprawdę robi to kierowana strachem, aby on miał tego potomka. I aby Boża obietnica mogła się wypełnić. I zobaczcie, jak ona postępuje. To, że daje mu swoją niewolnicę, egipcjankę, to można powiedzieć, że ona cofa się do mimo że to był dwuznaczny okres, do takich chwil, kiedy jej mąż wiele jej zawdzięczał. Do tego momentu ona wraca. Tak jak każdy, słuchajcie, człowiek chce powiedzieć, no ty byłeś przydatny, ty byłeś pożyteczny, my ci tyle zawdzięczamy. Prawda? To w każdym z nas jest. Chcielibyśmy być docenieni, chcielibyśmy, żeby ktoś powiedział, a ja pamiętam, prawda, to i tamto. A tak czasami za nami idzie, wiecie, taka łatka, a ona nie urodziła dzieci swojemu mężowi. I cokolwiek byś nie zrobił, to cały czas za tobą idzie taka łatka. To ludzie pamiętają. I ona wzięła tą niewolnicę i słuchajcie, 10 lat nic się nie działo, wcześniej się nic nie działo i natychmiast poczęła. Natychmiast. Można by powiedzieć, o proszę, Boża obietnica za chwilę się wypełni. Nie można było odnieść takiego wrażenia. Pierwsza myśl może Saraj była taka, mój mąż mnie doceni. Dałam mu te, czego brakowało. Ale widzimy bardzo wyraźnie, że Hagar, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. I można powiedzieć, że to, co miało być takie fajne, zamieniło się w koszmar. I nie można było od tego uciec. Bo mąż właśnie miał mieć tego ukochanego dziedzica, a tutaj tak się sprawy skomplikowały. I zwróćcie uwagę, cały czas patrzę na to, jak się zachowuje Abram w tej całej sytuacji. Abram jest dosyć bierny. I nawet, kiedy Sara zarzuca mu, krzywdy mojej ty jesteś winien, ja tu zadbałam o ciebie, a ty proszę, nawet nic nie mówisz tej niewolnicy, kiedy ona po prostu mnie tutaj poniża przed całym domem. Moja niewolnica. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. To co robi Abram? Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. Nie wie się, siedli i... Co Bóg na to? Co powinniśmy zrobić? A co, Sara pełna bólu? No... Miała pomysł, jak zaprowadzić porządek. Trzeba upokorzyć tę kobietę i postawić ją w szeregu. Niech po prostu wie, gdzie jest jej miejsce. I to było złe również ze strony Abrama, że tą sytuację tak po prostu zostawił. A Hagar okazała się być na tyle dumna, że po prostu uciekła. Wiecie, kiedy tak sobie siedziałem i wyobrażałem sobie tę sytuację, zadałem sobie pytanie, ile w moim życiu było takich sytuacji, kiedy ktoś patrząc z boku na mnie powiedział, ja nie chcę mieć z tym człowiekiem nic do czynienia, po prostu ratuję się ucieczką. Jak czasami, wiecie, jest tak, że po prostu ludzie patrząc na nas i gdzieś my czasami w gorliwości różnej podejmujemy pewne decyzje, robimy pewne rzeczy w taki sposób, że ludzie mówią, Boże, broń, trzymajmy się z dala. Ten fragment pokazuje, że Abram i Saraj są w samym środku tej historii o obietnicy, zmierzają w Bożym kierunku, a po drodze, można powiedzieć, dzieją się niefajne rzeczy również, bo to nie są rzeczy pozytywne wcale. Wiecie, Księga Rodzaju często w ogóle nie komentuje tego, co się dzieje. Jest to trochę takie zaproszenie nas do tego, byśmy się uczyli odpowiadać sobie na pytanie, a jaka jest Boża wola w tym wszystkim? No więc być może my, będąc z boku, może byśmy powiedzieli, no na pewno po tej perspektywie kilku tysięcy lat byśmy powiedzieli, Hagar, Saraj, Abram, nie śpieszcie się. To trochę jeszcze potrwa. Zobaczcie, w tym rozdziale 16 po prostu czytamy o tym, że Bóg, anioł nadaje imię Ismael, mówi, coś wam w ogóle przypomina ten, to, w jaki sposób jest to powiedziane w wersecie 11. Oto poczęłaś, urodzisz syna, nazwiesz go Ismael. Z czymś wam się to kojarzy? Mi się kojarzy z Ewangelią Łukasza na przykład. Poczniesz, syna nadasz mu imię. Prawda? Anioł przychodzi do Marii. Dokładnie tak samo mówi. A Ismael, dlatego, że Pan usłyszał o niedoli twojej. Pan cię słyszy. Pan słyszy cię w twojej niedoli. Pan słyszy cię. Słyszy cię. A później wiemy z tej historii, gdy ten anioł do Hagar przychodzi i rozmawia z nią, to ona na upamiętnienie tamtego wydarzenia nazywa to miejsce, że Bóg jest tym, który mnie widzi. A więc czego my się dowiadujemy z tej historii? Bóg mnie słyszy, Bóg mnie widzi. I Bóg ma dobre rozwiązania. I co więcej, nie powinniśmy, idąc Bożą drogą, podejmować ludzkich decyzji, takich, wiecie, według ludzkich standardów i norm, bo to zawsze przyniesie komplikacje. Na Bożych drogach są Boże decyzje po Bożemu. I Bożą drogą między innymi było to, że to się wydarzyło znacznie później niż myślał Abram i Saraj, bo Abram jest stuletni, a Saraj około 10 lat mniej ma. A więc mamy, ale to jest ich historia i w niej jest Hagar. I chciałbym, żebyśmy sobie zadali kilka pytań. Ponieważ Biblia mówi, przynajmniej w kilku miejscach, że na przykład niebo nam się przygląda. I jest obłok świadków, który nam towarzyszy. Albo że ludzie przyglądają się naszemu życiu, niewierzący. I Biblia wzywa nas, aby życie nasze było godne Ewangelii Chrystusowej. Czyli mówi po prostu, żyjmy po Bożemu, żyjmy według Bożych standardów. Po prostu postępujmy zgodnie z tym, do czego zachęca nas Biblia. Jaki tam przykład znajdujemy. I mam kilka pytań do tej historii, na które chciałbym, żeby każdy z nas sobie odpowiedział. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jaki wpływ na innych miały wybory, jakich dokonałeś? A jestem przekonany, że mamy historie i dobre, i negatywne w naszym życiu. I dobre, i negatywne. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki wpływ na twoje życie mają trudne przeżycia i doświadczenia, jak one determinują twoją relację z Bogiem i decyzje, jakie podejmujesz dziś jako człowiek wierzący? Bo jeżeli, wiecie, mamy niepoleczone te rzeczy z przeszłości, na przykład w przypadku Saraj to było, no cóż, tak jest, nie urodziłam mojemu mężowi syna, ani potomstwa, ale Bóg nas wybrał. Jestem bogata w Nim. Mój mąż mnie kocha. Właśnie nie wiem, jak Bóg to zrobi, ale to zrobi. Jeżeli nie są uleczone te rzeczy z przeszłości, czasami traumatyczne przeżycia z młodości, jakieś dramaty, tajemnice, one potrafią mieć wpływ na nasze dzisiejsze wybory. Nawet to się objawia dopiero wtedy, wiecie, gdy się pojawiają skrajne sytuacje i my reagujemy tak niefajnie. I ludzie mówią, nie poznaję ciebie, Marcin. A to właśnie sytuacja dotknęła jakiejś takiej struny z przeszłości, nieuleczonej rzeczy. I okazało się, że zaraz zareagowałem tak, a nie inaczej. Zobacz, jak ważne jest, aby Bóg mógł uzdrowić rzeczy z naszej przeszłości. Powinien to zrobić. Powinien to zrobić. Powinniśmy mu na to pozwolić. Czy przypadkiem nie kierujesz się w życiu strachem przed utratą pozycji, wpływu, bycia niepotrzebnym? Wiecie, te wszystkie negatywne rzeczy. Ile rzeczy robimy takich nierozsądnych, gdy zależy nam na akceptacji ze strony innych? Albo mówimy, ja nie pozwolę, żeby mną pomiatano, więc ja będę twardy, prawda? Czy będąc człowiekiem wierzącym, kierujesz się Bożymi kryteriami, do Bożych celów zmierzasz Bożymi ścieżkami? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Chciałbym nas zostawić, miało być krótko, a już zmarzliście, z dwoma wersetami. Najpierw Efezjan 4:29 otwórzmy, bo tak chciałbym, żeby to było ku jakiejś rozmowie, dyskusji. Efezjan 4:29. Tam apostoł Paweł wzywa w takim obszernym akapicie, który u nas w Bibliach brytyjskich jest zatytułowany Przykazania na co dzień, mówi tak, od 25 wersetu. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, a kłamstwo to nie chodzi tylko o to, że mówimy nieprawdę. Kłamstwo, czyli na przykład pozory, że wiecie, że nie przyznajemy się, że pewne dramaty na przykład też miały wpływ na nasze życie. Też kłamstwo szeroko pojęte. Mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. To tutaj jest pokazana ta interakcja, że dlatego, że mamy wpływ jedni na drugich. Mamy wpływ. Nie zawsze dobry. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Chciałbyś powiedzieć, nie wpadajcie w panikę, po prostu ufajcie i pozwólcie Bogu się prowadzić. Kto kradnie, niech kraść przestanie, raczej niech żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. I ten 29 werset jest dla mnie taki kluczowy. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I to jest powiedziane o mowie, ale ja chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten werset do tej naszej sytuacji, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Niech żadna nieprzyzwoita historia, świadectwo waszego życia nie idzie w świat, ale tylko dobra, która może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosła błogosławieństwo tym, którzy was oglądają. Moglibyśmy tak powiedzieć? Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, czyli taka brak cierpliwości. To jest tutaj pokazany taki człowiek, który traci panowanie. Niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ciekaw jestem, jaka wam się nasuwa pierwsze zastosowanie do historii Sara i Abrama po tym akapicie. Mi na przykład, że Abram powinien był porozmawiać z żoną swoją po prostu. Proszę? Na przykład poczekaj, chociaż on też tracił cierpliwość. Prawda? Ale nawet już po tym całym zajściu, zobaczcie, co mówi anioł do Hagar. Wróć do pani swojej i poddaj się jej. Jak różnią się decyzje nieba od decyzji samego Abrama i Saraj, zobacz. Niebo jedna zaprowadza pokój, a na tą chwilę decyzja Abrama i Saraj powoduje co? Rozdźwięk, zobaczcie, i po prostu jakąś tragedię. Boże wybory. Biblia jest nam dana po to, żebyśmy właśnie stojąc przed wyborami w życiu, zastanawiali się, a jak jest po Bożemu? A jakie to owoce przyniesie dla mnie, dla mojej rodziny, dla ludzi, którzy żyją wokoło mnie, dla Kościoła, dla innych? Jakie to przyniesie konsekwencje? Jakie? No takie moje, słuchajcie, wędrówki dzisiaj od rana, jak sobie tę historię rozważam. Bo to łatwo jest powiedzieć, gdy się patrzy na historię innych, ale wiecie, jak trzeba stanąć samemu przed decyzjami, to dopiero jest historia, prawda? Ale powinniśmy, mając dostęp do Słowa, umieć z niego właśnie korzystać w taki sposób, aby to nasze życie było zbudowaniem dla innych. No i na koniec Filipian 1:27. Krótki werset. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że ja go staczam. Amen.